Hej!
Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. I dzisiaj będziemy rozmawiać na temat trochę cięższej książki, ponieważ jest to książka, która w ogóle jest obowiązkowo dla szkół średnich, jest przerabiana w szkołach, więc może się wydawać, że nie będzie tutaj nic do powiedzenia, bo będziemy zanudzać Was nudną filozofią i tak będzie, ale myślę, że jednak warto zostać, bo sama tematyka jest bardzo ciekawa.
Właśnie ta książka tak naprawdę jest jedną z ciekawszych lektur, moim zdaniem, i z tym, że w sumie powoli kończymy wszystkie lektury, jakie mamy kiedykolwiek do przeczytania w szkole, to ta wydawała nam się jedną z tych najbardziej ciekawych, tych najlepszych do omówienia, dlatego że jeżeli rzeczywiście uda nam się Was przekonać, to okazuje się, że mimo wszystko ta książka jest bardzo dobra. I nie patrzcie na nią typowo ze wzroku, dlatego że to jest szkolna książka, ponieważ jest to powieść psychologiczna, czyli co ciekawe, autor bardzo lubi wchodzić w psychologię człowieka i zadawać różne pytania i obserwować zachowania ludzi właśnie w tym przypadku, jeżeli chodzi o zbrodnie.
Tak, i w ogóle mówimy o zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego, rosyjskiego pisarza, który wydaje mi się, że właśnie bardzo dobrze przekazuje to, co chce przekazać i w bardzo ciekawy sposób. I też mimo tego, że ta książka ma niecałe 400 stron, wydaje mi się, że zależy od wydania, ale w te niecałe 400 stron jest w stanie poruszyć naprawdę dużo i to z zadziwiającą wręcz głębokością, bo tak naprawdę każda postać w pewnym sensie symbolizuje jakąś rzecz.
W sumie też sama książka jest wypełniona takimi bardzo charakterystycznymi postaciami, żeby przedstawić właśnie różne zachowania w społeczeństwie, różne reakcje w społeczeństwie, różne role w społeczeństwie. Z 10 razy powtórzyłam słowo społeczeństwie.
Dobra, myślę, że możemy zacząć po prostu od nakreślenia tak mniej więcej fabuły, bo mamy jeszcze dużo do powiedzenia. Więc głównym naszym bohaterem jest Rodion Raskolnikow, którego jego przyjaciele nazywają Rodia. Jest to student, który tak naprawdę przerwał studia z powodu swojego słabego stanu materialnego i w pewnym sensie zastanawia się, jak sobie z tym poradzić. A że jest dosyć wielkim filozofem i ma dosyć nietypowe poglądy, doprowadza go do pomysłu, żeby popełnić zbrodnię.
I ową zbrodnią jest zabicie lichwiarki oraz ukradnięcie, kradzież jej części majątku.
Które w sumie, nie oszukujmy się, ona wcale też nie była sprawiedliwą i taką uczciwą kobietą, bo nawet jak było tam wspomniane, że ona właśnie w sumie żerowała na takich biednych studentach, nie tylko studentach, ale ludziach, którzy musieli sprzedać swoje rzeczy, bo załóżmy potrzebowali pieniędzy, a potem ona sprzedawała to znacznie większą cenę, niż powinna to sprzedać, a sprzedającym dawała znacznie mniej, niż powinna im dać.
No i właśnie ten fakt skłonił właśnie naszego głównego bohatera, żeby zastanowił się nad tym, czy jest ona osobą, którą można tak naprawdę jej morderstwo usprawiedliwić. No i jak się możesz się domyślić, Raskolnikow zabija lichwiarkę.
I to się dzieje na samym początku, więc to nie jest spoiler i wydaje mi się, że w ogóle to jest w samej tematyce książki, więc...
No tak naprawdę cała książka obraca się właśnie od tego, że zakłada sobie, że przecież ona nie jest dobrym człowiekiem, że przecież pomoże w ten sposób większości.
Tak, innym, właśnie. I tutaj dochodzimy w sumie do takiej pierwszej rzeczy, którą jest prosty rachunek.
I pomimo faktu, że tak naprawdę widzimy Raskolnikowa jako studenta, jako osobę mądrą, to właśnie w takich kwestiach on prowadzi najprostszy rachunek i dochodzi do wniosku, że 1 plus 1 równa się 2, więc nie wchodzi w głębie całej sytuacji.
Tak, czyli wydaje mu się, że właśnie poświęcenie, zabicie takiej lichwiarki, która tak naprawdę nie do końca pomaga nawet społeczeństwu, tylko właśnie jest takim pasożytem, pomoże wielu ludziom, szczególnie, że on w sumie teoretycznie można mówić, że on to właśnie robił żeby potwierdzić jego filozofię, żeby się sprawdzić, ale tak naprawdę głównym jego motywem właśnie było zdobycie pieniędzy, sprzedanie tych rzeczy, które jej ukradnie.
No i właśnie to, że Raskolnikow zakłada sobie na samym początku, że robi coś dobrego, że pomimo faktu, że czysto teoretycznie nie zgadza się to z takimi moralnymi założeniami, to robi naprawdę coś, co pomoże wszystkim, w tym jemu samemu, to powoduje, że po dokonaniu zbrodni, którą robi tak naprawdę w emocjach, ponieważ bardzo szybko decyduje się, żeby to zrobić, zaczyna się problem w tym, że przychodzi poczucie winy.
Tak, przychodzi poczucie winy i w ogóle mimo, że plan był świetnie zaplanowany przez Raskolnikowa, bo on nad tym myślał wcześniej przez wiele nocy, dzieje się tak, że po prostu jednak nie wszystko idzie po jego myśli i zdarzają się różne przypadki, które potem też mają wpływ na dalsze losy Raskolnikowa.
Więc jak widzimy, Raskolnikow stawia się jako jednostkę wyższą, która jest w stanie bez poczucia winy, która jest w stanie właśnie być tą wybraną osobą, która wymierzy sprawiedliwość. Stawia się właśnie jako jednostkę wyższą i na tym się przejeżdża.
Tak, i właśnie poruszając tą taką rzecz, Dostojewski stara się tak naprawdę przez całą książkę. Wydaje mi się, że to jest taka główna puenta. To jest właśnie to, że Dostojewski stara się udowodnić, że taka gotowość człowieka do stanięcia ponad innych, do popełnienia właśnie czegoś, czego zwykli ludzie na przykład nie mogliby zrobić, jest względna, bo tak naprawdę możemy sobie wmawiać, że nie będziemy wyrzutów sumienia, możemy sobie wmawiać, że wszystko pójdzie idealnie, a tak naprawdę nie do końca tak musi być.
Tak naprawdę właśnie Dostojewski pokazuje nam, że każdy człowiek mimo wszystko jest człowiekiem i nieważne jak bardzo próbuje sobie wmówić to, że jest silny, że jest w stanie zrobić to i to i to, że właśnie on jest tą osobą, która ponad wszystkich będzie w stanie bez problemów moralnych dokonać, załóżmy, takiej zbrodni, tak naprawdę takie założenie nigdy nie wypala, bo człowiek jest człowiekiem. Jeżeli rzeczywiście ktoś nie jest, załóżmy, psychopatą, to ma poczucie winy, które w pewnym momencie albo wolniej, albo szybciej, zależy na przykład o czym mówimy, bo akurat tutaj w przypadku Raskolnikowa to poczucie winy przyszło od razu. Załóżmy, jeżeli ktoś z Was zna Jądro Ciemności, to tam poznajemy inną postać, która dopiero odczuwa poczucie winy przy na łoże śmierci, kiedy umiera. Więc tak naprawdę Dostojewski pokazuje nam właśnie ten fakt, że poczucie winy przyjdzie tak czy inaczej.
W ogóle też bardzo mi się podoba ten zabieg, który on robi, że tak naprawdę faktycznie Raskolnikow szybko czuje wyrzuty sumienia, ale ma też takie momenty, kiedy jest mu wszystko obojętne, kiedy czasami właściwie to ma ochotę już pobiec i się przyznać, że to on zabił. A z drugiej strony właśnie ma takie momenty, że jest paranoiczny, że ktoś już się dowiedział i właściwie ta sama świadomość, mimo że myślę, że można zaryzykować i to powiedzieć. Myślę, że gdyby Raskolnikow nie zrobił niektórych rzeczy po dokonaniu zbrodni, myślę, że udałoby mu to by jakoś zatuszować.
Wydaje mi się, że bardzo możliwe, że nigdy by się na przykład nie przyznał do winy, albo nigdy by się głębiej już nad tym nie zastanawiał niż w pewnym momencie, niż tak naprawdę przez całą książkę, gdyby też nie to, że miał wiele wpływów z zewnątrz, które go motywowały. I
tak, myślę, że możemy teraz powiedzieć o tym, co było w sumie jego takim największym wpływem według mnie, i była to młoda dziewczyna, Sonia, która była znacznie młodsza od Raskolnikowa. I Sonia była ulicznicą. I można by się wydawać, że nie jest do końca honorowy zawód. Jednak Sonia według mnie jest jedną z najczystszych osób. Ironicznie, jedną z najczystszych osób
mentalnie, tak, definitywnie. Poza tym bardzo mi się podoba kontrast, jaki jest między dwoma postaciami, ponieważ to też pokazuje właśnie, że w społeczeństwie mamy dwa typy ludzi. Ludzi, którzy właśnie pomimo faktu, że no załóżmy Raskolnikow odczuwa poczucie winy, ale wyobraża siebie jako jednostkę, która jest ponad wszystkimi, to mamy taką Sonię, która pomimo faktu, że powinna być zła na cały świat za to, co ją spotkało, to i tak w kółko poświęca się. I tak naprawdę ona jest tą osobą, która zachęca go, żeby się przyznał, która prosi go o nawrócenie się, prosi, bo ona też jest w ogóle postacią wierzącą w Boga, więc prosi, żeby nawrócił się i odwrócił się z powrotem do Boga. I tak naprawdę to dzięki niej Raskolnikow też znajduje spokój ducha w pewnym momencie.
Tak. W ogóle Sonia jest w pewnym sensie jedyną osobą, do której w ogóle Raskolnikow, w ogóle pierwszą osobą, której Raskolnikow mówi o tym, co zrobił, bo w pewnym sensie czuje z nią jakieś połączenie, co zresztą bardzo dobrze, bo dosyć dużo dobrego sprawiła w jego życiu i wydaje mi się, że nie tylko w jego życiu. Bo w ogóle, tak żeby sprostować, to Sonię do tego, co robiła, w sumie zmusiła trochę sytuacja rodzinna i też według mnie trochę niekompetencja jej rodziców. I po prostu to, że... Dobra, może po prostu powiem, że według mnie Sonia była znacznie dojrzalsza niż jej rodzice, którzy mimo, że to oni byli tymi rodzicami w domu, to tak naprawdę bez Soni ta rodzina by nie przeżyła, szczególnie, że jej ojciec, który też Marmieladow, albo tak, miał problemy z piciem i tak naprawdę czasami był w stanie pójść nawet do Soni i wziąć wszystkie pieniądze, które zarobiła w dany dzień, mimo że to były pieniądze na jej rodzinę, która też była jego rodziną, co też świadczy o wielkim sercu Soni, która mimo wszystko oddawała te pieniądze.
W sumie następną rzeczą, jeżeli w ogóle mówimy tutaj o tym, jak autor przedstawia postacie, jak właśnie wchodząc w ich historię, tłumaczy też ich zachowania i tak naprawdę ich reakcje, i tutaj wchodzi dosłownie w tą psychologię, to możemy porozmawiać o Łużynie i o tym, jak wielkim hipokrytą był. A więc Łużyn, możemy zacznijmy od tego, Łużyn był narzeczonym siostry Raskolnikowa, którego swoją drogą Raskolnikow nie za bardzo lubiał. Ale to też było w dużej mierze związane z faktem, że właśnie jego siostra
Eudoksja,
dziękuję. Ona tak naprawdę właśnie weszła w ten związek, przede wszystkim no, z kwestii finansowych.
Też żeby wspomóc w pewnym sensie swojego brata, bo nawet w liście jego mama Pulcherie pisała do niego, że właśnie ten Łużyn, ten przyszły mąż, ten narzeczony, załatwił mu posadek właśnie gdzieś, bo on chyba był prawnikiem właśnie. Załatwił mu gdzieś pracę, no niedaleko pracy sądowniczej. No i ogólnie Raskolnikow, jako że on wcale nie był głupim człowiekiem, zauważył po prostu, że one to robią w pewnym sensie dla niego. I przez to zdenerwował się nie tylko w sumie na sytuację, na swoją siostrę, swoją matkę, ale no też na Łużynę, który w sumie, u którego zauważał, że wykorzystał sytuację, ponieważ jego siostra była bardzo piękną kobietą, co jest wspominane co chwilę, bo jakby ona też tam miała, było to powiedziane przez również innych mężczyzn, co jest też całkowicie innym wątkiem. Jeszcze dwóch mężczyzn, więc to też o czymś świadczy. I właśnie uznał, że Łużyn wykorzystał sytuację i tak naprawdę nie robi tego z miłości, tylko w pewnym sensie dla wizerunku społecznego.
Poza tym Łużyn też był taką postacią, która była bardzo przekonana o swojej wyższości właśnie z powodu tych pieniędzy. I na przykład bez problemu wchodził w konflikt z Raskolnikowem, co dodatkowo nie działało dobrze. Poza tym lubił też patrzeć z góry właśnie na ludzi biedniejszych. Poza tym jeszcze była taka sytuacja, w której właśnie Łużyn tak naprawdę próbował wrobić Sonię o kradzież. Tak naprawdę ciężko powiedzieć z jakiego powodu. Po prostu...
Wydaje mi się, że przez to, że ona była mile widziana w domu Raskolnikowa, a on nie.
Bardzo możliwe, ale po prostu jeszcze dodatkowo próbował tak naprawdę upokorzyć taką postać, jaką była Sonia, taką dobrą osobę, ponieważ mógł, ponieważ dużo ludzi chciało mu uwierzyć w to.
Tak, i w ogóle właśnie wydaje mi się, że jak już wcześniej powiedziałeś, że Łużyn właśnie był takim największym hipokrytą, taką osobą, która robiła dużo rzeczy, żeby pokazać ludziom. Jakby samo to, jak on w ogóle odnosił się do swojego konfliktu z Raskolnikowem, ten to przedstawiał w ogóle w całkowicie inny sposób, tylko żeby właśnie jego siostra, w sensie narzeczona Łużyna, siostra Raskolnikowa i jej matka przyznały mu rację, żeby też nie wyszedł na tym źle. A kiedy już widział, że nie dojdzie do porozumienia i zdenerwował właściwie swoją narzeczoną, która zerwała zaręczyny, zaczął się mścić. Zaczął się mścić właśnie w ten sposób, upokarzając Sonię. Ale to nie wyszło na dobre, na szczęście.
Tak.
Myślę, że też warto poruszyć to, jak Dostojewski świetnie pokazuje nam Petersburg, bo akcja dzieje się w Petersburgu, w Rosji, tak naprawdę z wielką szczegółowością, chociaż posługuje się takim zabiegiem, że nie podaje nazw ulic czy mostów, ale zaczyna na pierwszą literę i na przykład robi końcówkę, także można się domyślać. I właśnie mimo, że historycy są w większości pewni, o jakie miejsce chodziło, to mimo wszystko jest taka wątpliwość co do niektórych miejsc. Ale według mnie właśnie ta szczegółowość jest bardzo piękna. Mm. I też to, jak zostało opisane tam społeczeństwo, i wydaje mi się, że jest to dosyć realne jak na tamte czasy.
Całe realia właśnie życia ludzi i tych warstw społecznych, bo widzimy w sumie parę warstw społecznych, widzimy inteligencję, widzimy tych ludzi bogatych, z dobrych domów, i widzimy właśnie tych najbiedniejszych, którzy tak naprawdę ledwo co łączą koniec z końcem. Widzimy właśnie, jakie problemy panują w ich domach. No, załóżmy Sonia i rodzice i problemy, jakie dzieją się właśnie w związku z tą rodziną. Widzimy inteligencję, to znaczy studentów, takich jak Raskolnikow, jego przyjaciel. Poza tym też widzimy właśnie, z jakimi problemami muszą sobie radzić.
Tak, no bo w ogóle jakby głównym wątkiem jest właśnie to morderstwo, to co się dzieje dookoła Raskolnikowa, ale tak naprawdę jest też bardzo dużo scen, które pokazują po prostu życie innych członków, na przykład właśnie żony Marmiładowa, ale mamy od Soni, przybranej mamy od Soni, to jakie ona ma relacje na przykład z gospodynią, albo relacje siostry Raskolnikowa w jej dawnej pracy z również mężczyzną, bardzo, no nie do końca moim ulubionym, z Svidrigailovem, który nie był przyjemnym mężczyzną, przynajmniej w takim stosunku do kobiet i szczególnie do swojej żony, która była z tym całkowicie w porządku, że bardzo lubił romansować. Ale po prostu mężczyzna nie lubił słyszeć nie. Co wydaje mi się było najgorsze z tego wszystkiego, bo mógł się poprawić. Chociaż na końcu dużo się podziało, też nie chcemy o tym mówić, ale właśnie podoba mi się to, że jest tam pociągnięte mimo wszystko dużo wątków i też aż ciężko w sumie wspomnieć o każdym, bo tak naprawdę każdy można trochę bardziej rozwinąć. A nie ma tyle czasu.
Nawet minus sam fakt, że nie ma tyle czasu, to lepiej po prostu o tym przeczytać. Tak jak zawsze Wam mówimy, czasami rzeczywiście mamy problemy ze spoilerami, aczkolwiek większość książek lepiej czytać samemu, a nie słuchać. I to jest też jedna z takich książek.
Tak, wydaje mi się w ogóle, że ciężko tutaj... w sumie nie powiedziałyśmy spoilerów tego, co się stanie na końcu, tylko bardziej to, co jest tam przedstawione, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ciężko nam byłoby nie mówić tego wszystkiego, biorąc też pod uwagę, że ta książka jest dosyć popularna i też w ogóle w opracowaniach różnych to wszystko jest napisane.
Plus bardziej mówiłyśmy, wydaje mi się, o tych najbardziej kluczowych wątkach i o tym, jak zbudowany jest świat i na jakich zasadach postacie działają, jakie mają relacje.
Po prostu staramy się jak najbardziej Was zachęcić.
Tak, tak.
Bo to jest definitywnie szkole lektura, którą tym razem warto przeczytać albo odsłuchać. Ale nie do połowy, ją całą.
Całą. Definitywnie warto dostrzec do końca, nawet jeżeli ten język, który mimo wszystko może być też trudniejszy, no bo to jest jednak taka powieść bardziej poważna i nie jest nowożytna. Można powiedzieć, że nie jest nowożytna. Nie jest napisana teraz w najbliższym okresie czasu. To mimo wszystko, pomimo faktu, że może dla niektórych język być trudny do przebrnięcia, to sama fabuła jest po prostu warta tego. I to, że co możecie zacząć kwestionować po przeczytaniu tej książki, bo rzeczywiście to jest jedna z tych książek, która motywuje do myślenia.
Tak. I myślę, że w sumie możemy już tak skoczyć do podsumowania. Ja tylko w sumie chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś lubi właśnie takie rzeczy, które dzieją się w głowie człowieka, to jak on kwestionuje swoją moralność, swoje decyzje, ale też jak właśnie inni kwestionują jego moralność, jego decyzje. Właśnie sam motyw wyrzutów sumienia, który też się objawia na przykład w snach. To wydaje mi się, że to jest właśnie na pewno książka dla takich osób.
W ogóle coś, jeżeli ktoś lubi coś związanego z psychologią i filozofią, bo
i
to też jest bardzo... I morderstwem.
Tak. W ogóle samo to, jak została zamordowana ta lichwiarka, albo możecie przeczytać, albo możecie wygooglować, ja nie chcę powiedzieć, ale to było naprawdę ikoniczne.
Dobrze, Marta. Tak, więc wydaje mi się, że przynajmniej mam nadzieję, że takie podsumowanie i cała nasza rozmowa na ten temat zachęciła Was, że nawet jeżeli, załóżmy, mieliście to przeczytać, a doszliście do wniosku, a wystarczy nam streszczenie, to teraz jednak na pewno przeczytacie. I w takim razie dziękujemy za słuchanie i do usłyszenia za tydzień.
Tak.
Pa, pa.